środku dnia.
Czasy mamy, jakie mamy, i jak w każdym czasie, i w tych naszych czasach, i w tym szczególnym, w którym właśnie teraz żyjemy, ludzie potrzebują wsparcia, pomocy, nie tylko wsparcia instytucji, ale także wsparcia po prostu drugiego człowieka, albo też wsparcia sformalizowanego, opartego o czyjąś bezinteresowną pomoc, o czyjąś bezinteresownie świadczoną pracę, a więc o wolontariat, bo tak to się nazywa. Rodzaje wolontariatu są oczywiście bardzo różne. Tak samo jak zestaw naszych umiejętności, którymi możemy się z innymi dzielić, to one warunkują też to, w jaki sposób możemy się udzielać jako wolontariusze. Ola Skotarczuk, koordynatorka wolontariuszy w poznańskim hospicjum Palium, mówi, na czym według niej polega rola wolontariusza.
Na towarzyszeniu. Myślę, że to jest najpełniejsze. Jeśli miałabym tylko jednym słowem, to wystarczy być, wystarczy towarzyszyć. Czasami ani nie potrzeba wielkich słów, ani relacjonować, co się dzieje w polityce, albo czy jakieś szczyty na świecie zostały zdobyte. Wystarczy po prostu czasami usiąść, pogłaskać trochę po ręce, albo opowiedzieć, co się widziało przez okno z tramwaju, kiedy się jechało do hospicjum. Takie zwyczajne słowa kierowane do tej konkretnej osoby i kiedy patrzymy na tą osobę i widzimy, jak leciutko się uśmiecha, to już jest właśnie to, bo ta osoba wie, że wolontariusz, który siedzi przy łóżku, przyszedł właśnie do niej, dla niej i jest tylko dla niej. I to jest taka cała uwaga skupiona na tym pacjencie i to wystarczy.
To wystarczy. A jaka jest idea wolontariatu? O to Sandra Soluk zapytała profesor Kingę Kuszak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Pani profesor jest opiekunką koła Wolontario.
Idea wolontariatu polega na tym, że wolontariusz bezpośrednio współpracuje, współdziała, wspiera osoby, które wymagają wsparcia. Wobec tego nie ma możliwości, żeby ten kontakt nie był bezpośredni, nie był bliski. To są często kontakty, które owocują bardzo bliskimi relacjami, przyjaźniami. My mamy takie miejsca, do których nasi wolontariusze od wielu, wielu lat trafiają. To są tradycje właściwie już kilku pokoleń, które angażują się właśnie w takie działania wolontariackie. One muszą być działaniami bezpośrednimi. No i sytuacja, kiedy my się nie możemy bezpośrednio spotykać, jest bardzo trudna i dla wolontariuszy, i dla tych osób, z którymi oni do tej pory współpracowali.
Jak działa wolontariat po okresie obostrzeń, zakazów i ograniczeń, przy wciąż jeszcze działających pewnych ograniczeniach? Czy działanie wolontariatu jest inne niż było wcześniej? Czy o wolontariuszy trudniej? Bo coraz częściej słyszymy, że jakby mniej osób angażowało się, tak jak przed pandemią, czy na początku ogłoszonej pandemii. Co sprawia, że decydujemy się na zostanie wolontariuszem? Co jest motorem działań wolontariusza? Co go napędza? A co wolontariusza zniechęca, co go demotywuje? 61 865 4 65 4. Zapraszam do rozmowy tych, którzy obserwują działanie wolontariatu, tych, którzy są wolontariuszami, tych, którzy dają swój czas innym bezinteresownie, tych, którzy, jakby to powiedzieli wolontariusze, pozwalają im dać im ten czas, bo to wolontariusze, jak twierdzą, sami korzystają z tego, że mogą kogoś wesprzeć. 618-654-654. Radio Poznań, zapraszam Państwa na rozmowę. Jest 12:19. Audycja w środku dnia. Już 20 po 12. Wolontariat w czasach pandemicznych, postpandemicznych, jak zwał, tak zwał, wiemy, że na początku ogłoszonych obostrzeń i zakazów sporo ludzi się zmobilizowało do pomocy innym. No a potem i teraz z kolei otrzymujemy sygnały, że nie jest tak łatwo z tymi, którzy mogliby i chcieliby pomagać bezinteresownie innym. Jak to działa teraz, co sprawia, że ktoś chce być z innymi bezinteresowni, dawać im swój czas, a co demotywuje? 618-654-654. Zapraszam do rozmowy panią Anię. Dzień dobry.
Dzień dobry. Na wstępie chciałam przekazać, że pochodzę z rodziny, która pomagała. Mój ojciec w czasie wojny pracował w aptece przy rynku wilgierskim. Ja dopiero po jego śmierci dowiedziałam się, że zapracował ludność polską w leki. To też groziła kula w łeb. No ale a ja pomagam. Jak był wybuch hali w Gdańsku, pomagałam. Była powódź duża pod Wrocławiem, na Dolnym Śląsku, to tak samo. Jak był wybuch pod Ostrowem, to tak samo.
Czy pani Aniu, pani ma naturalną chęć niesienia pomocy innym, aczkolwiek mówimy tutaj o takim wsparciu, które jest potrzebne w danym momencie, w danej chwili, także wsparciu materialnym, z tego co rozumiem.
Ja też przekazuję co miesiąc zeszłego roku. Jest to takie czerwone nostki, klam szpitalu. I też co miesiąc przekazuję.
Jak rozumiem, pani Ania zachęca też innych do takiego wspierania tych, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo pani Aniu za ten głos, choć też muszę zaznaczyć, pięknie dziękuję, że o dobroczynności właściwie mówiła pani Ania, a my też pytamy o wolontariat, czyli o ten czas dany komuś, nasz czas. Zabrane z naszego prywatnego życia, w którym moglibyśmy robić coś innego, ale decydujemy się na to, żeby poświęcić ten czas innym ludziom, bezinteresownie. Pani Katarzyna od 5 lat współpracuje z hospicjum Palium w Poznaniu. Jest tak zwaną wolontariuszką medyczną, czyli pomaga pacjentom bezpośrednio na oddziale. Bierze udział w karmieniu, także w higienie, ale także po prostu poświęca swój czas na bycie z kimś, na rozmowę. Według najnowszego raportu o obojętnieniu przygotowanego przez Szlachetną Paczkę 80% zaangażowanych w wolontariat to są panie. W tej placówce także widać dominację kobiet. Jak podaje pani Katarzyna, ta placówka to hospicjum Palium oczywiście, bo tam jesteśmy w tym momencie. W Palium większość posługujących to osoby młode, studenci, a później emeryci. Taka jest jakby przepaść międzywiekowa, między wolontariuszami. Bardzo młodzi, no i później emeryci.
Czy to jest ciężki kawał? Chyba nie, dlatego że ja osobiście zawodowo pracuję jeszcze gdzieś indziej, ale uważam, że to miejsce i ta posługa przynosi ogromną satysfakcję. I to, co się tutaj robi, to dla mnie osobiście jest wielokrotnym wynagrodzeniem jakichkolwiek trudów, jakie się tu ponosi. I tego czasami zmęczenia, i czasami frustracji, że człowiek czegoś nie umie, czy też bezradności, jak stajemy przed pacjentami, którzy odchodzą. Ale daje to mnie osobiście ogromną satysfakcję. Niektórzy tutaj przychodzą też, myślę, takiej zwyczajnej rzeczy, że chcą być komuś potrzebni. Bo to jest też takie miejsce, gdzie ludzie, którzy na przykład są, bo mam dużej tutaj koleżanek jest, które są już na zasłużonym odpoczynku, jak mi jest emerytura. I mając ten wolny czas, chcą go dobrze spożytkować. I myślę, że to też jest taki moment, że one szukają tego miejsca, gdzie można zrobić jeszcze coś dobrego dla innych.
A młodzi, jak się dogadujecie? No bo ekipa wolontariuszy jest międzypokoleniowa.
Tak, grupa wolontariuszy jest międzypokoleniowa, jest dużo młodych. Z młodymi się pracuje bardzo dobrze, bo oni są bardzo chętni i otwarci.
Młodzi bardzo często angażują się, do pewnego momentu oczywiście, bo to się w którymś momencie skończyć musi. Przychodzą obowiązki życiowe i rodzina, dlatego też jak słyszymy, choćby w hospicjum Palium jest grupa ludzi bardzo młodych, studenci, no a potem ci, którzy mają już czas dla innych, bo zostawili pracę zawodową, a w rodzinie też nie potrzeba aż tak wielkiego ich wsparcia, no i odnajdują się w wolontariacie dla innych. Jednak jak słyszymy, badania wskazują na to, że z tym wolontariatem w ostatnich miesiącach nie jest wcale tak wspaniale, jak było, bo tych osób chętnych jest jakby mniej, trudno znaleźć. Czy w Państwa życiu jest wolontariat? Czy pojawił się wolontariat z obu stron? Czy Państwo sami dawali swój czas innym, albo też być może Państwo otrzymują ten czas od kogoś, dar ich czasu, rozmowy, opieki od kogoś, kto jest wolontariuszem i spotyka się z Państwem. 61 865 4 65 4. Zapraszam do rozmowy, a posłuchajmy, co decyduje o tym, że decydujemy się na zaangażowanie w wolontariat, jak narzucanie dystansu, obostrzeń i strachu przed innymi mogło wpłynąć na wolontariat, o tym mówi profesor UAM, socjolog Marek Nowak.
Inne motywy decydują o pomaganiu sąsiadom, których dobrze znamy, inne o pomocy rodzinie, a jeszcze inne o pomocy takiej kierowanej do zupełnie nieznanych osób z zewnątrz. Pewnie to ostatnie najbardziej będzie pasowało do dobroci serca, ale wydaje mi się, że pozytywne nastawienia występują w każdym z tych przypadków. Na pewno jest tak, że w przypadku sytuacji kryzysowych mamy do czynienia z pewnymi etapami. Oczywiście pierwszy etap to jest etap zdziwienia i wyparcia, potem jest etap radzenia sobie. Później mamy taki pewnie wydłużony etap, kiedy zaczynamy się przyzwyczajać. No i dzisiaj jesteśmy na etapie przyzwyczajenia się. Plus oczywiście te wszystkie obostrzenia, czyli jeżeli cały czas nam się trąbi o dystansie społecznym, no to oczywiście wchodzenie w relacje pomocowe z innym napotyka na pewne bariery związane na przykład z pewnym brakiem zaufania wobec innych i tak dalej. Natomiast oczywiście można próbować tej tendencji przeciwdziałać, współpracować i tak dalej, bo właściwie innego narzędzia radzenia sobie z taką sytuacją braku zaufania i dystansu niż kooperacja nie ma.
Czy Państwo zauważyli, że tej współpracy jest mniej? Współpracy między tymi, którzy potrzebują czyjegoś wsparcia, czyjegoś czasu, a tymi, którzy mają ten czas i mogliby ten czas ofiarować. Czy jednak wolontariat w pewnym sensie w tych czasach, w tym czasie umiera? No bo zdalne nauczanie, studenci w swoich domach, studenci nie przyjeżdżają na uczelnie. Oczywiście teraz już ten czas jest nieco inny, ale i tak wciąż sporo zajęć, nie wiem czy Państwo wiedzą o tym, i tak odbywa się zdalnie, a więc tych aktywności w takim życiu codziennym, rzeczywistym jest mniej, no bo dystans, bo obostrzenia, bo pewien strach, który pojawia się, i to wcale nie wśród tych, którzy chcieliby pomagać, ale wśród tych, którzy mogliby otrzymać pomoc, jest jakaś obawa także przez kontaktem z innymi. Czy to wszystko wpływa na powolną śmierć wolontariatu? Jak Państwo to widzą? Może Państwo mają zupełnie inne doświadczenia. Zapraszam do mowy raz jeszcze. 618-654-654. Chyba, że rzeczywiście to wszystko już obumarło i za bardzo nie ma o czym gadać. 12.28. Audycja w środku dnia. Wielu z nas w społeczeństwie potrzebny jest kontakt z kimś, kto może nas wesprzeć, czy drobną usługą, drobną pomocą, czy po prostu czasem po prostu danym na rozmowę. Są jednak takie miejsca, które bez wolontariuszy bardzo, bardzo trudno, aby radziły sobie dobrze. Takimi miejscami są hospicja. W poznańskim hospicjum Palium, które istnieje od roku 1987. Od samego początku działalności byli wolontariusze, wolontariusze pomagali, ale okazuje się, że obostrzenia wprowadzone przez pandemię, narzucony dystans i brak kontaktu może zachwiać nawet systemem z tak długą tradycją i z tak ugruntowanym systemem, mówiąc brzydko, naboru, zachęty dla wolontariuszy. Ola Skotarczuk, koordynatorka wolontariuszy w Hospicjum Palium.
Pandemia wszystko zmieniła. Wolontariuszy jest dużo mniej. Jest inaczej niż było rok temu. W zeszłym roku nie wolno było odwiedzać pacjentów. To były bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy rodziny mogły wejść na oddział, żeby pożegnać się albo chwilę porozmawiać ze swoim najbliższym, który tutaj u nas mieszkał. Teraz jest inaczej, bo osoby zaszczepione mogą wchodzić bez ograniczeń czasowych, natomiast osoby niezaszczepione przychodzą tylko na 15 minut w określone dni tygodnia. Na początku pandemii nie było tak, że wolontariuszom zakazano wejścia na oddział, natomiast część osób rzeczywiście wycofała się i to były względy rodzinne, jakieś, no wiele różnych było przyczyn, które sprowadziły się do tego, że było nas naprawdę dużo mniej. Potem mogliśmy wchodzić na oddział, natomiast najgorsza była jesień, bo jesień tak naprawdę wycofała wolontariat z oddziału. Wróciliśmy pod koniec lutego i teraz jesteśmy. Natomiast pacjenci, kiedy nas zobaczyli na początku marca, oni w ogóle nie wiedzieli, kim są żółte koszulki na oddziale. Oni nie wiedzieli, jak mogą wykorzystać wolontariusza.
Doszło więc do tego, że tych wolontariuszy nie było i pacjenci hospicjum Palium nie wiedzieli w ogóle, że ktoś taki jest i bywał na oddziałach hospicyjnych. Co się stało? Co nas tak bardzo zmieniło? Czy strach, czy te zasady dystansy wprowadzone, czy też jakiś egoizm i strach o samych siebie, czy jakieś systemowe zniechęcenie poprzez te wszystkie zasady, które wprowadzono w ograniczeniach kontaktu, dlaczego ubyło wolontariuszy i tej chęci wsparcia innych, chęci poświęcenia komuś 15 minut, pół godziny, godziny w ciągu dnia, tygodnia, albo raz na miesiąc, jednego dnia. 61 8 654 654 Radio Poznań. 12:35, audycja w środku dnia w Radiu Poznań. Tak, wiem, że pytania, które zadałem, były tendencyjne, to znaczy niezbyt przyjemne, że egoizm może, albo że system, który zniechęca. No ale rzeczywiście, wolontariat jakby osłabł, coraz mniej chętnych, to widać w różnych miejscach, także w Hospicjum Palium, które korzystało z wsparcia wolontariuszy, a to wsparcie było bardzo ważne. No teraz wolontariusze się pojawili, ale jest ich wciąż mało. Dzwoni do nas pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry, dzwoni właśnie z powiatu pilskiego. Celowo to podkreślam, bo w zeszłym roku zbieraliśmy na chore dziecko, bodajże to był ten zanik mięśniowy, gdzie 9 milionów trzeba było uzbierać. I w naszej małej miejscowości zaczęliśmy robić naprawdę fajne rzeczy, duże, jakieś morsowanie dla kilkuset osób. To było dość spontanicznie, nie było jakiegoś takiego głównego szefa. Każdy wiedział, co ma robić. To było ten, mieliśmy po prostu wolontariat we krwi. No i przyszła pandemia i widzieliśmy, jak jest ciężko cokolwiek uzbierać te pieniądze dla tego dziecka. Udało się na szczęście. Choć ta pandemia spowodowała to, że nie można było robić różnych organizacji, różnych festynów i serce trochę pękało, czy się uda. Na szczęście się udało. Też z mojego doświadczenia od lat działam przy takiej wspólnocie Wiara i Światło, to zajmująca się osobami niepełnosprawnymi. Robi się jakieś obozy, wyjazdy. I
a właśnie, czyli pan wspomniał na początku o zbiórce, czyli o takim wolontariacie, który polegał na tym, żeby zebrać jakieś pieniądze, ale przeszedł pan do tej informacji, którą pan nam teraz przekazał, że to jest jednak praca z ludźmi, to jest czas dawany innym i jak w tym wszystkim odnajduje się zatem wspólnota, która wspiera niepełnosprawnych, czy są ludzie, czy jest na to czas, czy są nowi chętni?
U nas jest problem taki, że to jest wspólnota ludzi już starszych i te są rodziny z tymi dziećmi niepełnosprawnymi, to są już osoby dorosłe. Brakuje młodych, chętnych, którzy chcieliby, tak powiem, brzydko pociągnąć to. I ja byłem odpowiedzialny za tą wspólnotę jako jeszcze kawaler. Później moja żona była w tej wspólnocie i nadal jesteśmy, ale organizowaliśmy wtedy, jakieś 17 lat temu, wyjazdy na przykład na tydzień czasu. I zorganizując taki wyjazd, to potrzeba naprawdę mnóstwo telefonów, mnóstwo środków znaleźć, jeśli się z małej miejscowości. I często na przykład słyszałem, aha, niepełnosprawni, nie wie pan co, nie mamy warunków, tak? Czyli nie, każdy się bał, bo to jest etykieta niepełnosprawności, czy mogę pomóc. I wiem, że z mojej strony na przykład się tak angażowałem, że kończyło się to trochę, nie powiem kłótnią, ale moja żona często płakała, dlatego że ja tak mocno się angażowałem na tym wyjeździe, że zapomniałem, że mam dziecko, mam żonę. Mhm. I to czasami ten wolontariat naprawdę pochłania emocjonalnie, fizycznie i czasowo. Jeszcze takie ostatnie zdanie miałem kolegę, który na przykład był w Mysłowicach w hospicjum, on był wtedy klerykiem i pojechał na miesiąc czasu na takie praktyki jako kleryk, żeby towarzyszyć osobom umierającym. I to nie jest w ogóle śmieszne, co teraz powiem, ale on w pierwszym dniu przyszła pani i mówi, proszę księdza, odchodzi osoba. On w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi, po co tam pojechał. On zapytał, czy ona tą osobę podwieźć. On nie zrozumiał w ogóle. I on przez miesiąc czasu towarzyszył przy 28 odejściach ludzi. Wszystkich trzymał za rękę. To trzeba mieć naprawdę siłę i jakąś wiarę, żeby tym wolontariatem się zająć, ale...
No, jak sobie człowiek teraz odwróci sytuację i pomyśli, czym była obecność kogoś, kto trzymał za rękę w tym decydującym momencie, to można sobie też uświadomić, jak wielki to jest dar, ten czas dany komuś i obecność. Proszę powiedzieć, panie Adamie, czy rzeczywiście jest trudniej teraz niż było wcześniej?
Jest trudniej, bo chociażby spotkać się na przykład z tymi osobami niepełnosprawnymi, tak? Bo warunki, bo COVID, bo strach, czy się nie zadzimy. No ja pamiętam, jak nawet w zeszłym roku robić tą licytację dla tej Hani, no to jak coś tam wylicytowałem, musiałem iść odebrać to od sąsiadów, to się bałem to wziąć, bo mówi, kurczę, zakażę się, tak? Zarażę się. To nawet działało tak na mnie. To jeszcze rok temu wszyscy baliśmy się tego bardziej COVID-a niż teraz, tak? I myślę, że to nas ograniczyło bardzo, tak? Ta chęć pomocy. Prościej czasami skliknąć, przelać pieniądze, niż spotkać się z drugim człowiekiem i podać mu rękę, tak?
A czy widać teraz już jakąś poprawę? Widać, że coś
myślę,
się ruszyło?
Myślę, że jest bardzo większa otwartość, ludzie są zaszczepieni i pod tym względem, ja mówię o tych naszych wspólnotach, są częstsze spotkania, to bardziej i lepiej działa. Także nie ma problemu, to już jest większa otwartość, no mniejszy ten strach przed tym zarażeniem się, tak, jeżeli to są osoby zaszczepione.
Panie Adamie, pan powiedział o sytuacji ekstremalnej, w której tak się pan zaangażował, pewnie też dlatego, że troszkę brakowało ludzi w wolontariacie, że odbijało się to na pana rodzinie, ale co jest takiego w wolontariacie, że tak człowiek potrafi w to wejść i tak się poświęcić innym?
Ja nie potrafię tego powiedzieć. Myślę, że to człowiek się z takim czymś rodzi, z chęcią pomocy drugiemu człowiekowi.
A może to jest raz, ale dwa, dopóki nie doświadczy, to też nie wie, czy się z tym urodził.
To jest też, trzeba spróbować i się na przykład nie bać, bo ja pamiętam, jak u nas po latach, poszedłem 14 lat właśnie do tej wspólnoty z niepełnosprawnymi, to się bałem, bo moje doświadczenie osoby niepełnosprawnej było żadne i wydawało mi się, że to będzie kaleka osoba, której się będę bał, wizualnie nawet, a po prostu te spotkania po 20 paru latach, to pamiętam dzisiaj te osoby, które spotkałem. Ile radości i takiej wiary w lepsze jutro i w drugiego człowieka mi dało.
Czyli ten czas okazuje się danym czasem nie tylko temu, kto go potrzebuje, ale także ten, kto potrzebuje, daje możliwość wolontariuszowi.
Tak, ja myślę, że wolontariusz ma szansę naprawdę dużo zyskać, skorzystać i to są rzeczy niewymierne, których nie da się opisać, tak? Radość, doświadczenie.
To panie Adamie, spróbujemy teraz zaapelować, to spróbujcie państwo. Ja można zyskać będąc wolontariuszem, nie otrzymując pieniędzy, a jak wiele zyskać?
No, na pewno dużo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Adamie, pozdrawiam serdecznie. Profesor Kinga Kuszak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, opiekunka koła Volontario, mówi o naszej wrażliwości, o wrażliwości ludzi, ale także jednak o wyczerpywalności, że tak powiem, energii i sił wolontariuszy.
Na pewno jesteśmy społeczeństwem wrażliwym i na pewno wszystkie takie sytuacje, kiedy obserwujemy, że komuś dzieje się źle, właśnie bardzo mocno nas mobilizuje, więc jesteśmy świetni w takich działaniach akcyjnych i tutaj naprawdę widać to w sytuacjach wszystkich zbiórek, odzwierciedla to sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast pandemia trwa już od półtora roku. Trudno jest funkcjonować na takim samym poziomie zaangażowania emocjonalnego, na takim samym poziomie zaangażowania również czasu, energii. Wiadomo, że przychodzi taki spadek. A druga sprawa to jest taki element zmęczenia, wypalenia. Wolontariusze też potrzebują oddechu, też potrzebują takiej możliwości ładowania akumulatorów.
No i dlatego też są potrzebni ciągle nowi, żeby w pewien sposób i zastąpić i przynajmniej jakiś czas tych, którzy już się nieco wypalili i zmęczyli, i żeby przejąć tę pałeczkę. No a jeżeli mamy do tego czas obostrzeń, zakazów, nakazów, dystansów i strachu, to rzeczywiście jest trudniej, ale nie jest to niemożliwe. 618-654-654, halo, halo.
No, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, słucham.
Ja chciałem poruszyć dwa tematy. Pierwszy temat, że nie wszyscy rozumieją pojęcie wolontariatu, bo nie dalej bodajże jak rok temu czy półtora w telewizji było nagłaśniane na lokalnych teleskopie, że na dworcu w Poznaniu są zatrudnieni wolontariusze, którzy informują pasażerów o zmianach w rozkładzie jazdy i tak dalej. No to sorry, albo jest zatrudniony, albo jest wolontariuszem. Mhm. Natomiast tu jeszcze chcę taką informację przekazać, że nie zawsze to jest doceniane, bo ja swego czasu pracowałem jako instruktor terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej. Niestety byłem zatrudniony na zastępstwo, dziewczyna wróciła z wychowawczego, straciłem pracę, ale zająłem się wolontariatem w innym domu pomocy społecznej. Zresztą pani dyrektor mówiła, że jeżeli się trafi wolne miejsce, to ona chętnie nas zatrudni i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie zrobiłem opiekuna medycznego, także te kwalifikacje poszerzyłem, a co się okazało? Trafił się wolny etat, pani dyrektor zatrudniła inną osobę i tłumacząc się, że ona tu kiedyś pracowała, i straciła pracę. Tak, tylko ona pracowała za pieniądze. Jak pracę straciła, się więcej nie pokazała. Myśmy poświęcali swój czas za darmo. Oczywiście, no nie tak całkiem za darmo, bez finansów, bo to radość ludzi, z którymi się miało kontakt i to oczekiwanie, kiedy przyjdziemy i zawsze prośba, żeby jak najdłużej zostać, bo przynosimy im trochę światła, trochę świeżości, to też jest pewien zysk.
Tak, ja rozumiem, nie chodzi o żal pana.
Pracę, a nas, którzy my poświęcaliśmy swój czas i podobnie to spotkało kolegę, który jako terapeuta tam pracował. On jako terapeuta mógł zawsze jako wolontariusz, natomiast do pracy był zatrudniany ktoś inny z zewnątrz, bo pani dyrektor wykalkulowała, że komuś zapłaci, a ci wolontariusze i tak będą przychodzić. Także nie zawsze to jest docenione przez pracodawcy.
Ale to by znaczyło też, że o czym mówiła pani profesor przed chwilą, że nie można być bez ustanku wolontariuszem działającym na takich dużych obrotach, że jednak trzeba w pewnym momencie też albo otrzymać wsparcie, albo zrobić sobie odpoczynek, albo właśnie...
Trzeba z czegoś żyć, a ja tu byłem na bezrobociu i niestety zostałem potraktowany po macoszemu, to będzie zawsze wolontariuszem.
Ale rozumiem, że tego czasu poświęconego innym pan nie żałuje.
Nie żałuję. Czasu nie, ale tego, jak mnie potraktowała
to dyrekcja,
przykre. To jest mi przykro do dzisiaj.
Dziękuję
Pozdrawiam.
Bardzo. Pozdrawiam również. 12.45 się zbliża. To dalej rozmawiajmy z wolontariuszami, z którymi spotkała się Sandra Soluk. Paulina Dawid, studentka pedagogiki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, na początku pandemii podjęła się koordynowania takiej lokalnej grupy pomocowej Widzialna Ręka. Widzialna. Nie, niewidzialna. Według niej motywy, dla których podejmowaliśmy się wolontariatu w czasie największego zagrożenia ogłoszonego w pandemii, były często jakby podświadome, były próbą odzyskania kontroli nad własnym życiem.
Pierwsze dni funkcjonowania grupy były dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ponieważ dołączało do niej po 100-200 członków i członkiń. Aktualnie w grupie jest prawie 16 tysięcy osób z okolic Poznania, z Poznania. Największa aktywność utrzymywała się w sytuacji głębokiego zamknięcia, w którym byliśmy, kiedy nie funkcjonowały miejsca związane z gastronomią, kosmetyką, a także kulturą i sztuką.
Ale dlatego, że nie mieliśmy co robić?
Myślę, że wówczas zamknęliśmy się w domu i tym samym świat w dużej mierze przeniósł się do świata wirtualnego. Myślę, że to też spowodowało duże zainteresowanie grupą, ale myślę, że grupa była pewnego rodzaju odskocznią, a także możliwością poczucia sprawczości i satysfakcji z działania. I myślę, że pewnego rodzaju przejęciem kontroli nad tym, co się dzieje. Jednak byliśmy w stanie nieść pomoc, a tym samym być w pewnym stopniu odpowiedzialnym za to, co się dzieje w naszej najbliższej okolicy. Chociażby niosąc pomoc, byliśmy w stanie czuć, że jesteśmy w stanie coś zmienić, coś zadziałać i faktycznie coś poprawić, robić dobro, a tym samym myślę, że poprawiać chociaż odrobinę te negatywne nastroje, które wówczas myślę, że większości osób dotyczyły i dotykały.
Paulina, studentka pedagogiki, przypomnę, działa w grupie pomocowej Widzialna Ręka i twierdzi, że zmiana, którą zaobserwowała na grupie, jest wyraźna od marca 2020 roku. Wówczas znacznie spadła aktywność członków. Porówno, co prawda, angażują się panie i panowie, ale zmienił się rodzaj proponowanej i poszukiwanej pomocy.
Grupa wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem i jest spore zapotrzebowanie na niesienie pomocy, chociaż tematy się zmieniają. Dotyczą bardziej pomocy sąsiedzkiej. Ta grupa pomocowa jest taką bezpieczną przestrzenią, w której można wciąż uzyskać pomoc i ją zaoferować.
Wtedy pomagaliście przy kwarantannie bardzo często. Teraz na pewno potrzeby ludzi są inne. I sami potrzebujący nauczyli się jakoś z pandemią żyć i funkcjonować.
Wcześniej faktycznie kwestia ogólnego zamknięcia i częstych kwarantan dotyczyły głównie właśnie na przykład wyprowadzenia psa, zrobienia zakupów. Teraz często grupa pomocowa dotyka takich tematów jak na przykład dzielenie się odzieżą, dzielenie się przedmiotami codziennego użytku. Dotyczą adopcji zwierząt, a także ogólnego wsparcia, ponieważ zauważyłam tendencję, iż teraz więcej osób szuka wsparcia psychologicznego. Bardzo często pojawiają się posty na temat polecanych terapeutów, psychologów, psychiatrów i myślę, że właśnie jest to efektem tego zamknięcia, z którym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. I jeśli w zeszłym roku mało pojawiało się postów na ten temat, zbieramy żniwo właśnie tego wszystkiego i to jest właśnie teraz numerem jeden, jeśli chodzi o potrzebę pomocy.
No, nie dość, że ubywa wolontariuszy, to przybywa potrzebujących. Takie oto mamy skutki lockdownów i zamknięć. 618-654-654 jeszcze mają szansę państwo przez chwilę zastanowić się nad tym, jak działa i czy działa, albo dlaczego nie działa wolontariat, czym on jest w państwa życiu. 12.48. Audycja w środku dnia, Radio Poznań. Małym, a może nawet wielkim marzeniem wielu jest nie być samemu przez chwilę, a w tym może nam pomóc ktoś, kto ma troszkę czasu dla innych. Czy wszystko i zawsze może działać bezinteresownie i bez pieniędzy? Czy działania oparte tylko na czystym wolontariacie, zupełnie bezinteresownym, bez wsparcia finansowego? Czy takie dzieła mogą być naprawdę bardzo trwałe i bardzo skuteczne? Socjolog, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Marek Nowak.
Na pewno pieniądze zmieniają te relacje i wolontariat za pieniądze to nie jest wolontariat. Natomiast trudno oczekiwać od ludzi, że będą systematycznie pomagali innym, jeżeli będą z tego tytułu ponosili tylko koszty i ewentualnie indywidualną satysfakcję związaną z pomocą dla innych i takie poczucie spełnienia. Na dłuższą metę system oparty tylko na tego typu pracy wydaje mi się, że nie będzie efektywny, nie będzie przynosił takiej pomocy, jakiej potrzebujący oczekują. Z przyczyn zupełnie oczywistych, jak jesteśmy w wieku związanym z posiadaniem rodziny, dzieci itd., itd., raczej angażujemy się akcyjnie. Czyli pomagamy komuś wtedy, kiedy to tego wymaga. To są takie sytuacje mobilizacji. Wtedy jesteśmy w stanie zrobić więcej niż robimy zazwyczaj, ale to nie jest sytuacja taka zupełnie ciągła. Myślę, że zarówno studenci, jak i osoby starsze mają tego czasu więcej i wtedy mogą znacznie bardziej systematycznie pomagać. No i sprawa, czy mają po temu odpowiednie zasoby. Osoby młode najczęściej muszą najpierw zbudować swój taki kapitał wiedzowy, kompetencyjny. No i to znowu jest pewien paradoks, że w wieku, w którym jesteśmy najbardziej produktywni, tak naprawdę z tego systemu pomocy jesteśmy nie tyle wyłączeni, co możemy pomagać w sposób ograniczony.
No, ale wcześniejszy wolontariat może nas tak zbudować, że potem to nasze życie biegnie tak z kolei, a nie inaczej. I kiedy będziemy już mieli troszkę więcej czasu później, na emeryturze, to znowu do wolontariatu wracamy. Sam wolontariat wszystkiego nie załatwi, ale proszę sobie chociażby przywoływany tutaj kilkakrotnie przykład Hospicjum Palium w Poznaniu przypomnieć i skojarzyć, że co prawda bez wolontariatu może działać, ale to działanie jest ubogie i ułomne, bo wszyscy, którzy tam przebywają, no niestety czekają na uścisk dłoni, na kogoś, kto przy nich będzie, a bez wolontariuszy jest to niemożliwe. Mają opiekę, ale brak im ludzi i brak im kontaktu w trudnym czasie. Sandra Soluk, Ryszard Wojtowicz, Tomasz Jędraszczak, dziękujemy Państwu serdecznie za to spotkanie w audycji w środku dnia w Radiu Poznań. Zostawiamy Państwa z myślą taką, czy mam chwilkę, czy mam czas, żeby podzielić się z kimś, żeby dać mu troszkę swojego czasu komuś innemu. Tak zupełnie bezinteresownie, choć może okaże się w końcu, że to wcale nie było bezinteresownie, bo zapłata może być wielka. Uśmiech, wdzięczność, czy to się da wycenić?